Zapraszamy na kolejny odcinek Rozmów Stołowych, tym razem z księdzem doktorem Kazimierzem Bemem na temat demitologizacji Jana Pawła II. Demitologizacja był to program Rudolfa Bultmanna zmierzający do historyczno-krytycznego spojrzenia na postać Jezusa z Nazaretu. Początkowo spotkał się z ogromnym sprzeciwem chrześcijan na całym świecie, jednak demitologizacja okazała się również bardzo ważna dla teologii i refleksji o fundamentach wiary po II wojnie światowej. Obecnie stoimy przed nieznanymi faktami z zakulisowych działań Kościoła katolickiego, jaki to będzie mieć wpływ na społeczeństwo w Polsce, jaki wkład w dyskusję mogą wnieść ewangelicy, protestanci, chrześcijanie różnych mniejszościowych wyznań, których ta sprawa również dotyczy. Czy w ogóle demitologizacja Jana Pawła II w Polsce jest możliwa? Jeśli tak, to w jaki sposób powinna nastąpić? O tym rozmawiamy z księdzem Kazimierzem Bemem. Zapraszamy.
Rozmowy stołowe.
Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie stołowej. Dzisiejszego wieczora chcemy porozmawiać o temacie, który jest jak najbardziej palącym tematem. Dzisiaj zaprosiliśmy do rozmowy znanego już nam księdza doktora habilitowanego Kazimierza Bema, teologa i publicystę, także historyka Kościoła, który napisał artykuł w Gazecie Wyborczej "Kto przynosi złe wieści, musi stracić głowę" razem z Jarosławem Makowskim. Popełnił ten artykuł w wydarzeniu. Jest link do tego artykułu, serdecznie polecam. Także w opisie zostawiamy ten link. Drodzy, pragniemy dzisiaj porozmawiać na ten temat trudny, mianowicie o Karolu Wojtyle, o Janie Pawle II. Najnowsze informacje wyjęte z książki Ecco Verbecka i filmu Gutowskiego spowodowały, że w polskiej opinii publicznej zawrzało na temat Jana Pawła II. Chcielibyśmy dzisiaj zastanowić się, czy w ogóle gdzieś my, ewangelicy, z naszej perspektywy, tak, możemy się usytuować w tym sporze, wojnie polsko-polskiej, no bo faktycznie obserwujemy od tygodnia ponad, a nawet i już od dłuższego czasu, taką wojnę polsko-polską między osobami, które no właśnie bronią dobrego imienia papieża, krytykują, czy nawet nie chcą słuchać jakichkolwiek głosów z zewnątrz, wręcz zostają na tej pozycji, że wszelkie ataki na Jana Pawła II, na jego osobę, na jego dorobek są takimi oznakami zdrady. A z drugiej strony mamy, prawda, osoby, które są często spoza Kościoła katolickiego, które patrzą na ten problem przede wszystkim jako problem całościowy i domagają się nawet zniesienia pomników Jana Pawła II czy nazw ulic, szkół. Gdzie my jako ewangelicy powinniśmy się umieścić? Dzisiejszy temat jest takim, brzmi, czy demitologizacja Jana Pawła II w Polsce jest możliwa, ze znakiem zapytania. Ten termin demitologizacja, nie wiem, czy Kazik, ty się, czy lubisz tego teologa Rudolfa Bultmanna, ale dla mnie ten fenomen jest bardzo podobny do debaty na temat historycznego Jezusa. I taki też jest opis dzisiejszego wydarzenia. No może zacznijmy od tego. Przede wszystkim, no właśnie, czy demitologizacja Jana Pawła II w Polsce jest możliwa w obliczu tej wojny polsko-polskiej, jaka się dzieje, czy nie? Jak myślisz?
Znowu dzień dobry, bardzo mi miło znowu być waszym gościem i państwa gościem. Może zacznijmy od tego, że Bultmann, za którym nie przepadam i za ruchem historycznego Jezusa, dobrze wiesz, że nie przepadam jako dobry bardziej. Jego punktem wyjścia była próba zrozumienia tego, kim był Jezus i co Ewangelie chcą nam przekazać, jak one rozumieją, kim był Jezus, poprzez odczytanie różnego rodzaju wydarzeń, interpretacji i gestów Jezusa, które w XX wieku były absolutnie już niezrozumiałe. 2000 lat później były absolutnie niezrozumiałe. Niektóre kody kulturowe się zaniknęły. Więc Bultmann próbował tłumaczyć coś, co jest, było niezrozumiałe i częściowo nieprzeniknione. Ja rozumiem, że do mitologizacji to zawsze musi być porządnie reformowane, bo jak wiecie, my lubimy rozbijać różnego rodzaju bożki, cały czas naciskając, że jest jeden Bóg. I tylko Bóg jest Bogiem i reszta, wszyscy musimy się z tym pogodzić. Jest możliwa. No więc wydaje mi się, że oczywiście, że tak, bo chociażby z prozaicznej przyczyny Jan Paweł II jest człowiekiem. Natomiast my w Polsce, chociażby z tego powodu, ona jest nie tylko możliwa, ale i konieczna. Zresztą ona trwa już na Zachodzie od lat. My żyliśmy w takiej bańce, prawda? Nawet po przystąpieniu do Unii, pamiętajmy, że ta Unia była traktowana jako jeden wielki bankomat, natomiast bardzo mało rozumieliśmy z tych unijnych wartości. Już nikt nie pamięta, że swego czasu myśleliśmy o ratyfikowaniu Karty Praw Podstawowych. I tam ta dyskusja w ogóle w Kościele Rzymskokatolickim trwa od lat. Tam od lat mówiło się, że Jan Paweł II, jeżeli chodzi o teologię, no nie był teologiem pierwszego, nie był wybitnym teologiem, on był etykiem i to bardzo kontrowersyjnym. W 2013 była książka Papież Nieświęty, którą notabene mam przy sobie, gdzie wiele z tych rzeczy, o których dzisiaj mówimy, było już wtedy podniesione. Natomiast my rzeczywiście żyliśmy w takiej bańce. No jest pytanie, czy można dalej w niej żyć. Problem polega na tym, moim zdaniem, w Polsce, jest to, że jest to jedna z dwóch postaci wybitnych, które pamiętamy, większość ludzi pamięta, a której jeszcze nie nadano niuansu, co więcej, Kościół podniósł go do rangi świętego. Tą drugą postacią był Wałęsa, który częściowo prawica sama postanowiła go zniszczyć po to, żeby wykreować zupełnie fałszywy, prawda, obraz Lecha Kaczyńskiego jako największego przywódcy, no i zaraz potem jego brata. Natomiast więc ten wspólny punkt podniesienia i solidarność została zniszczona. I Jan Paweł II, szczególnie jako święty, jawił nam się jako papież. Ja rozumiem, że dla niektórych osób jest to pewnego rodzaju punkt odniesienia. Natomiast szczególnie w Polsce i szczególnie dla polskiej prawicy zauważyłem, ich postacie muszą być postaciami jednowymiarowymi. No zauważcie, że nawet Piłsudski, przyznajemy, że Piłsudski, zawdzięczamy mu niepodległość i mówimy, że był wielkim Polakiem, ale jesteśmy w stanie przyznać, że on w pewnym momencie dla tej demokracji polskiej no jednak ją troszeczkę zniszczył, prawda? Tym zamachem majowym i tymi procesami brzeskimi. Z Piłsudskim jako z osobą, moim zdaniem, największym Polakiem dla historii Polski w XX wieku, Piłsudskim jesteśmy w stanie się pogodzić, że on był postacią wielowymiarową, szczególnie, że Piłsudski nie lubił endecji, więc tutaj prawica nie ma problemu z podgryzaniem go. Natomiast zwróćmy uwagę, że tak samo jak Jan Paweł II musi być czysty i święty, tak samo Roman Dmowski, absolutnie jakiekolwiek krytyka pod wpływem adresem Romana Dmowskiego jest postrzegana jako krytyka na drugiego największego ojca niepodległości, którym nie był, który wiemy, że jego obrzydliwy antysemityzm podczas konferencji w Wersalu nam wręcz szkodzi. I to wiemy z raportów francuscy historycy to piszą, angielscy historycy, niemieccy historycy. W Polsce on jest ojcem niepodległości. I stąd ja mam wrażenie, że demitologizacja Jana Pawła II jako osoby, jako lidera Kościoła, ona jest możliwa, natomiast dla polskiej prawicy nie, bo polska prawica ma tylko ludzi z marmuru albo ludzi z łajna. I oni nie rozumieją, że człowiek może być osobą skomplikowaną. Mhm. No ale musimy to zrobić, no bo to był zwykły człowiek. No.
Czyli moglibyśmy powiedzieć, że był Karol Wojtyła historii i Jan Paweł II wiary Polaków?
Tak, tak,
tylko chodzi o to. Jakby mit Jana Pawła II jako tego, który właśnie ocalił nas przed komunizmem, który doprowadził nas do wolności.
Przepraszam, nie chcę ci przerywać, ale wiesz, co to znaczy ocalił przed komunizmem? Znowu, tworzymy sobie takie mity, jak przy Dmowskim, tu tworzymy, że dzięki niemu upadł komunizm. Ani w Niemczech NRD, ani na Węgrzech, ani w Czechach on nie jest postrzegany jako niezbędny do obalenia komunizmu, ani nie jest postrzegany jako niezbędny do wejścia do Unii Europejskiej. Co więcej, ja bym powiedział tak, część tego odbrązowienia musi zostać poświęcona temu, postawieniu sobie pytanie, na ile rolą papieża było obalenie komunizmu, a na ile było prowadzenie kościoła. I znowu wystarczy spojrzeć na to, jak podchodził do teologów wyzwolenia. I nikt nie wątpi w to, że to był człowiek głębokiej, absolutnie wiary, głębokiej chrześcijańskiej wiary. I ja osobiście uważam, że był to człowiek, który był osobą z gruntu uczciwą. Natomiast musimy sobie zadać pytanie, dlaczego jako Jan Paweł II nie był w stanie zrozumieć, miał ślepy punkt, jeżeli chodzi o teologię wyzwolenia. Ją niszczył z żelazną konsekwencją, pomimo że był to człowiek, który upominał się o ubogich. Zresztą widzimy pod koniec jego episkopatu taką próbę powstrzymania kapitalizmu, no ale to już jest za późno. Prawda, tą teologię wyzwolenia jak gdyby zniszczył. No i drugie pytanie musimy zadać sobie, dlaczego z tego teraz już wiemy, najpierw jako biskup, a potem jako papież, nie chciał wierzyć w wielokrotne doniesienia na temat wielu duchownych o ich przestępstwach seksualnych i pomagał im uniknąć sprawiedliwości. I pytanie jest, czy jego ślepota była spowodowana antykomunizmem, bo wielu z nich było radykalnie antykomunistyczni, prawda? I to jest część tej debaty, którą musimy mieć spokojnie, Janie Pawle. Nikt nie mówi, że nie był człowiekiem pobożnym. Nikt nie mówi, że był, że nie został księdzem z powołania. Nikt nie mówi, że był chciwy, że był rozpustny. Pozostaje natomiast ważne pytanie, jak do każdego człowieka, i to nawet wspomniał jeden z biskupów, jest człowiekiem. Dlaczego nie reagował, bo reakcję na pedofilię, trzeba sobie brutalnie to powiedzieć, zaprowadził dopiero Benedykt XVI. On nie chciał ewidentnie w to wierzyć, to jest najlepsza jego interpretacja, nie chciał, a moim zdaniem wiedział, ale nie chciał w to wierzyć, nie chciał przyjąć do wiadomości. I to pisze Obirek, że są różnego rodzaju systemy reagowania, prawda, na złe wiadomości. I ta dyskusja powinna się dziać z udziałem historyków, psychologów, seksuologów, bo pamiętajmy, że tutaj u niego bardzo, można powiedzieć, nawet obsesją była teologia ciała.
A co uważasz o takim argumencie przytoczonym, że no owszem, te dokumenty powstały w środowisku służb bezpieczeństwa, dlatego nie można im ufać. Zresztą taki argument przytoczył arcybiskup Ryś w wywiadzie w spotkaniu z licealistami jednego z liceów. Powiedział dosłownie, że te dokumenty odnaleziono, to jest podejrzane. Prawdopodobnie służby bezpieczeństwa domyślały się, że upadnie system i historycy je znaleźli, aby oczernić papieża. Wręcz no, takie argumenty padły w tym spotkaniu. To są argumenty Grzegorza Rysia. Co o tym myślisz?
No, to są argumenty żenujące. Co one w latach 50. i 60. i 70. wiedziały, że system upadnie? No, to są, jeżeli chodzi o historyka, to są Tomek Terlikowski pisał, że to są głupoty. Żaden poważny historyk czegoś takiego nie powie. Co więcej, wbrew temu, co mówią niektórzy biskupi, bo trzeba powiedzieć, że niektórzy, początkowo reakcja Kościoła była znamienna, że to trzeba przeprowadzić dyskusję, potem tylko należy wzmóc i się zewrzeć. No, trzeba pamiętać, że tam są nie tylko teczki, ale mamy świadectwa ofiar. Przecież on dotarł do ofiar tego księdza, które mówią, że przez lata się z nimi nikt nie kontaktował. Przez lata się z nimi nie kontaktował. I znowu jeszcze jedno chciałbym powiedzieć, że mówimy, że trzeba na to... To jest bardzo ciekawe, że Kościół, który żąda tak niesłychanego rygoryzmu moralnego i twierdzi, że pewne prawdy są absolutnie nieśmiertelne i niezbędne. Powiem brutalnie, od samego początku ludzkości wiemy, że gwałcenie dzieci jest ciężkim przestępstwem i jest grzechem. Więc opowiadanie, że w tamtych czasach na to postrzegano inaczej, znowu próba zwalenia tego na rewolucję seksualną. No kto jak kto, ale Jan Paweł II i Kuria Krakowska nie jest takim symbolem rewolucji seksualnej w Europie lat 60. ani w bloku radzieckim. Więc przestańmy opowiadać głupoty. Pytanie jest takie, dlaczego papież z taką teologią ciała uważał to za coś na tyle nieznacznego, że tego księdza przynosił do innej parafii? I to jest najważniejsze pytanie, nigdy z tego, co wiemy, bo to wymaga badań, nie skontaktował się z kurii z żadną z ofiar. I to jest moim zdaniem największy problem. Ale tu leży pytanie do historyków, do psychologów i do seksuologów.
To znaczy, nie, na chwilę obecną nie wiemy do końca, co podjęły służby kościelne, tak? Nie znamy tych archiwów, które są, i to jest też problem.
Nie udostępniają
nam tak naprawdę pełnej. Co by było, gdyby okej. Mamy tutaj archiwa, możecie zbadać je, niech ta prawda nas wyzwoli, tak, dosłownie. Ale to się nie dzieje. Czy to się wydarzy, jak myślisz? Czy po prostu...
Nie, moim zdaniem to...
Psychologia i znowu przeczekanie, tak?
Znaczy ja powiem tak, że paru takich historyków, których się rzuciło, którzy pracowali z teczkami, którzy pisali bardzo znane książki, które się rzuciło bronić papieża i bronić kardynała Sapiehy. Z nami są absolutnie niewiarygodni, bo latami rzekomo wiedzieli o tej sprawie i nie napomknęli o niej ani słowa. Faktem jest, że są związani instytucjonalnie z Kościołem. Moim zdaniem tylko potwierdza to, że oni nie są obiektywni i są ostatnimi osobami, których bym przyjmował zdanie w tej chwili w jakiejkolwiek sprawie, bo są po prostu niewiarygodni.
No właśnie, zasugerowałeś w swoim artykule, że należy, jak już, powołać komisję, która byłaby neutralna światopoglądowo, tak? Czyli niezależna od Kościoła katolickiego. Tak. Czy my, ewangelicy, moglibyśmy być w takiej komisji w tym sensie, że czy mamy takie prawo do tego, aby w ogóle wypowiadać się na te tematy? Czy mamy w ogóle, no właśnie, no
mamy,
bo to, ta sprawa nas dotyczy, Jan Paweł II,
Kościele
Świętej Trójcy kazania, był ekumenicznie zaangażowany w dialog z nami, więc no właśnie.
Sebastianie, no Jan Paweł II nas z jednej strony nie dotyczy, natomiast z drugiej strony mamy przykłady na Zachodzie, gdzie kościoły katolickie poprosiły protestantów, żeby kierowały takimi komisjami. To było wręcz w Niderlandach, o ile pamiętam, w Irlandii. I na odwrót, kościół protestancki prosił katolików właśnie, żeby usunąć cień, że kościoły próbują tuszować. Mm-hmm. Po drugie, to nas dotyczy, no bo jak
to prawica... Sprawa w Bostonie, tak? Ten dziennikarz, on był...
Zresztą proszę zauważyć, że tą sprawę też wyciągnęli i wyciągnął Holender, który jest z rodziny ewangelicko-reformowanej. Z tego, co ja rozumiem, on nie jest praktykujący, ale jest z rodziny ewangelicko-reformowanej. Natomiast nas dotyczy w takim sensie paradoksalnie, bo prawica sprawiła, że nas dotyczy. Prawica mówi, że on jest symbolem Polski. No to my, jako ewangelicy, mamy prawo mówić okej, możemy go przyjąć jako symbol Polski, wiemy, kim jest, wiemy, jakie ma znaczenie dla katolików, ale przestańmy z niego zrobić, tu użyję teologii kalwińskiej, fałszywego bożka. Spójrzmy na niego jako na skomplikowanego człowieka swojej epoki. I nie lubię tego określenia, stańmy w prawdzie, bo to jest dla mnie okropne lingwistycznie, ale bądźmy szczerzy na ten temat. Znowu, nie kwestionuję, że był postacią medialną, że był bardzo znaną, że pomógł odpaść komunizmowi, ale pozwólmy ludziom na cieniowanie postaci. Bo znowu, to nie jest też tak, że to dotyczy tylko i wyłącznie Kościoła katolickiego, to też dotyczy jego ofiar. I tak. Kościół mówi, że on ma zamknięte teczki, ale tu nie chodzi tylko o zamknięte teczki. I tu Gutowski był w stanie dotrzeć do jego ofiar. I te ofiary mówią, że nikt ich nie wysłuchał. To wiemy, że przynajmniej w dwóch przypadkach nikt ich nie wysłuchał. Nikt się skóry przez te wszystkie lata nie zgłosił. Cały proces kanonizacyjny w tym momencie ocierał się o farsę.
No tak, jeszcze chciałbym powiedzieć, że swego czasu, jak pisałem pracę magisterską, interesowałem się konwersją w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, no i dużo osób deklarowało to, że wstąpiło do Kościoła Luterańskiego, a wcześniej była w Kościele Rzymskokatolickim, jednak nie zgadzało się z powodów no właśnie obyczajowych na to, co się dzieje w Kościele Katolickim. Po prostu nie mieli dosyć skandali, pedofilii i też różnych przypadków, o których się słyszy non-stop. Natomiast no właśnie, to stąpamy teraz po grząskim gruncie, bo my, ewangelicy, też jednak znamy doskonale słowa Jezusa, no nie? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Z drugiej strony, żebyśmy nie wskazywali też w czyimś oku drzazgi, a w swoim oku, czy przypadkiem nie mamy belki.
No tak, ale jest też inny cytat, Sebastianie, że ten, który spowoduje zgorszenie wśród najmniejszych, lżej mu będzie, niż gdyby mu kamień młyński przywiązali do szyi. Więc nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni, nie odnosi się do postaci publicznej. Znowu, to odnosi się głównie od tego, jeżeli chcemy pójść naszego sąsiada, oceniamy i mówimy, a to łajca, pije, ćpa, bluźni i zdradza żonę, a sami publicznie robimy to samo i deklarujemy się jako chrześcijanie, no to Paweł też mówi, prawda, któż cię uczynił sędzią nad innych. Tym niemniej mówimy o osobach publicznych, mówimy o osobach, które są symbolem. I znowu, ja nie mówię, że Jan Paweł II nie może być symbolem. To jest na debatę, ale on nie może być symbolem niepokalanym. Bo mam wrażenie, że to jest tak jak Chrystus ze Świebodzina. Jest ładny Chrystus w Rio de Janeiro, piękny, artystycznie, jest Chrystus ze Świebodzina, który jest wysoki. No, bo my musimy wszystko mieć największe, najładniejsze, najświętsze. To tak nie jest. Porozmawiajmy o tym, kim był, jak wyglądała.
No właśnie, co uważasz o tych pomnikach? Czy powinniśmy pozbywać się pomników Jana Pawła II, czy raczej nie?
Ja uważam, że...
Jest wiele, w każdym mniejszym, większym mieście jakaś ulica, jakiś pomnik. Jedne są ładniejsze, drugie bardziej szkaradne, te pomniki. No, co z tym zrobić, tak? Skoro mamy tę prawdę, jaką teraz mamy, na ten ogląd na chwilę obecną, oceniamy negatywnie te decyzje, jakie popełnił, a z drugiej strony, no właśnie, no, czy powinniśmy pozbywać się tego, co należy do przeszłości?
Jeszcze przed tymi artykułami i książkami i Bielmo, prawda? Ja uważałem, że w świeckim państwie szkoły nie powinny mieć za patronów, szkoły państwowe nie powinny mieć za patronów świętych, czy liderów kościelnych, jakiegokolwiek kościoła. Szkoły wyznaniowe mogą mieć, absolutnie. Jeżeli kościół luterański powołałby liceum, chciał zrobić imię księdza Burszego, go for it. Reformowany między księdza Semadeniego, zachęcam. Tym niemniej uważam, że szkoły państwowe nie powinny mieć za patrona funkcjonariusza, to brzmi źle, no, ale po prostu urzędnika religijnego, jednego z wyznań, bo państwo jest teoretycznie neutralne. I to nie ma nic wspólnego szkoły z czy on wiedział, czy nie wiedział, czy krył, czy nie krył. Do tego, czy należy usunąć, na terenie prywatnym powinni podjąć decyzję osoby, które są właścicielami prywatnych, tych posiadłości, czy prywatnych szkół katolickich. Natomiast co do reszty, nie możemy się wypowiadać, dopóki nie przeprowadzimy badań przez niezależną komisję. Na chwilę obecną ja bym zachęcał, żeby nie robić kolejnych rond, alei, muzeum myśli i tak dalej, bo może się okazać, że to muzeum myśli będzie bardzo źle wyglądało. Natomiast uważam, że znowu, jeżeli chcemy poważnie brać to, o czym mówimy, czyli potrzebę niezależnej komisji, która to zbada, nie tylko Karola Wojtyła, bo trzeba być brutalnym, powiedzieć, zbadajmy, jak to wyglądało, tak jak we Francji, od lat 50., od II wojny światowej, ale też Karola Wojtyła. To w takim razie powinniśmy poczekać na ustalenia tej komisji. Tym niemniej szkoły powinny zmienić od razu, one nigdy nie powinny były być imienia Jana Pawła II z prosaicznej przyczyny, bo to są szkoły państwowe. Neutralny światopoglądowo. A jeżeli PiS chce i pani kurator Nowak chce zrobić z Polski już oficjalnie nowy Iran, no to zróbcie w konstytucji to, że mamy religię państwową, że Jana Pawła należy kochać, szanować, nie deptać plagi, nie pluć na godło i przestańmy się bawić w tą hipokryzję. Ale mówię, szkoły na chwilę obecną powinny natychmiast zmienić, nie z tego powodu, tylko ze względu na rozdział Kościoła od państwa, a reszta powinniśmy poczekać.
Mamy pytanie tutaj od naszych słuchaczy. To dlaczego Kuria Krakowska albo Watykan nie chce udostępnić swoich archiwów, aby wyjaśnić sprawę? Przecież to byłoby najprostsze, chyba że tam są faktycznie sprawy niewygodne dla JP2. No jest ten argument, tak, że nie chcą udostępniać, bo wygląda na to, przynajmniej taki ksiądz Izakowicz-Zalewski twierdził, tak, nie chcą udostępniać, ponieważ tam nie wiedzą do końca, co mają. I może wyjść na jaw coś, co jest niewygodne, a dotyczy spraw dotyczących bezpieki, współpracy księży z bezpieką. I być może też te sprawy wychodzą no, przy okazji, czy wyjdą przy okazji.
Ja powiem tak, Watykan jako osobne państwo nikt nie może zmusić do wydania i dokumentów. I z milczenia można powziąć różnego rodzaju wnioski. To nie jest proces karny, prawda, gdzie milczenie nie może być brane przeciwko oskarżonemu. Milczenie jest formą obrony. Natomiast to jest proces znajdywania prawdy. Jeżeli Watykan nie chce, nie musi. Natomiast jest rzeczą absolutnie skandaliczną, że w XXI wieku biskupi mówią państwu polskiemu, nie wydadzą. Nuncjusz im wydaje polecenie, że mają nie wydawać i nuncjusz nie został natychmiast wyproszony. No to, bo tak naprawdę mówimy, że jest państwo w państwie. Co więcej, jak pamiętamy, Jan Paweł II w pewnym momencie chwalił jednego z biskupów we Francji, który odmówił przekazania prokuratorom we Francji danych dotyczących księdza. Prokuratura się nie przejęła, weszła do kurii i zabrała te dokumenty. Ale Jan Paweł II chwalił tego biskupa. Więc znowu, dla mnie jest rzeczą, jako byłego, znaczy jako prawnika, jest rzeczą skandaliczną, że jest grupa ludzi, która jest, uważa się, że jest poza działaniem polskiego prawa. Ta komisja, o której myśmy napisali z Jarkiem Makowskim, powinna z mocy ustawy mieć wgląd do działań kurii. Proszę pamiętać, że tu w Stanach i w Pensylwanii, i w Bostonie, kiedy prowadzono dochodzenia, prokuratorzy weszli i zabrali akta. I tutaj sytuacja, w której jak kardynał, to w ogóle nie wchodzi w rachubę coś takiego, żeby Kościół podniósł do tego, że on jest, że księża i archiwa kurialne są eksterytorialne. To jest w ogóle, to nikt by poważnie takiego argumentu nie zrobił. W Polsce on jest podnoszony, bo wiemy, że obecna władza i władza prawicowa nie lubi się, boi się Kościoła. I to zresztą nie tylko ta, żeby nie być bardzo w porządku. Pamiętamy, jak minister Suchocka była ministrem sprawiedliwości, kiedy ksiądz dyrektor się nie pojawił i go prokurator wezwała, to sędzia zarządziła doprowadzenie go siłą, to zamiast wesprzeć sędzię i prokurator, pani Suchocka wezwała ich do siebie, żeby, przynajmniej to nie było sędzią, z panią prokurator, wezwała ich do siebie, żeby pomegocjować, że może w inny sposób. No, w normalnym kraju minister Suchocka by natychmiast straciła pracę. No ale nie żyjemy w normalnym kraju. Oj, to od lat, no.
A co sądzisz o memach na temat papieża? Czy lubisz memy na temat papieża? Czy...
No widzicie państwo, memy to jest najprostszy sposób na demiteologizację Jana Pawła II.
Mm-hmm. Bardzo brutalny niekiedy.
Ale tak. Młodego pokolenia, no widziałem to jedne, że taki najłagodniejszy zacytuję, że Jana Pawła II Karol Wojtyła okłamywał w sprawie pedofilii w diecezji krakowskiej. No to jest najdelikatniejsze.
No, tak.
Wszystko można sprowadzić do memów, tylko znowu, więc mówię paradoksalnie, ten proces demitologizacji on już następuje, szczególnie w nowym pokoleniu. Moim zdaniem, tylko przy tej całej dyskusji, no nie zapominajmy, tu nie chodzi o Jana Pawła II, tu chodzi o jednego czy drugiego biskupa, tu chodzi o ofiary, w sensie, czy osoby, do których nawet już nie zdążymy dotrzeć, a na przykład do ich dzieci, które o tym wiedziały, że ich rodzice byli molestowani przez księdza gdzieś tam, surgenta czy tak dalej, czy te ofiary kiedyś usłyszą, że wobec ich rodziców zachowano się nie fair, nie w porządku i dla nas chrześcijan najważniejsze, nie po chrześcijańsku. Mhm. I tak naprawdę o to w tej całej dyskusji chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś ściągnąć z cokołu, chociaż być może będzie trzeba zdjąć, być może, nie wiem. Ale chodzi o to, żebyśmy pamiętali, że w tej dyskusji chodzi o to, że po tylu latach, kiedy ofiarom nakazywano milczenie, za pomocą tej instrukcji crimen solicitationis, odbierano od nich zeznanie i grożono im ekskomuniką, jeżeli komuś o tym powiedzą. Nikt się do nich nie zgłosił. Proszę Państwa, bo te sprawy się rozciągają od małych dzieci po takie osoby przed rokiem 15, rokiem życia. To są wydarzenia, które te osoby znaczą na całe życie. Na całe życie. No pamiętamy Korę Jackowską, która była wspaniałą śpiewaczką, ale które no ta jej ostatnia, jedna z ostatnich pieśni i to wideo o tym, jak ją ksiądz, prawda, no po prostu zgwałcił. No trzeba to powiedzieć brutalnie, to nie jest molestowanie. Dziecko nie może wyrazić zgody, to jest gwałt. I ona to do końca życia z tym żyła, ona się do końca życia z tym zmagała. I ta piosenka jest wstrząsająca. Jest wstrząsające. No, widzimy dorosłych ludzi, mężczyzn, kobiety, którzy drżą, nie są w stanie się przedstawić, spotkać twarzą twarz z tym księdzem. I moim zdaniem musimy pamiętać, że to dotyka materii drugiego człowieka i tych ludzi potraktowano absolutnie w sposób skandaliczny. w sposób absolutnie sprzeczny z Ewangelią Jezusa Chrystusa.
Czy myślisz, że będą podważać wiarygodność tych osób wypowiadających się w filmie?
No oczywiście, no, bo to zawsze się tak samo w procesach o gwałcie zawsze podważa, prawda? Że nawet jak wiemy, że on był i doszło do stosunku, no ale może się ubrała wyzywająco, a może go zachęciła, a może miała za dużo szminki, może miała za mało szminki. Wiedziała, po co idzie do tego pokoju. Proszę Państwa, mamy całą masę obrzydliwych stereotypów, więc tak samo będzie tutaj. No. Zresztą no, pamiętamy w tej jednej sprawie, gdzie mecenas wniósł o to, żeby przesłuchać, czy jedna z molestowanych ofiar przez księdza jest homoseksualistą. No bo co, jeżeli jest homoseksualistą, to ten gwałt sprawiał mu przyjemność? Jako 12-letniemu chłopcu? O czym my mówimy? O czym my mówimy?
No tak, są takie kuriozalne argumenty faktycznie. No. Też mówiące o tym, że należy patrzeć z perspektywy czasów, w jakich to się działo, tak? Że...
W tamtych czasach to było przestępstwo. To było przestępstwo od zamierzchłych czasów. Gwałt na dziecku było przestępstwem od zamierzchłych czasów. Kropka. To było przestępstwem nawet w prawie kościelnym do kodeksu kanonicznego, który notabene to złagodził za Jana Pawła II. Ja nie mówię, że on za tym stał. Ale on odpowiada za kodeks, on go promulgował. I potem trzeba było to odkręcać na początku XXI wieku. Naprawdę nie dajmy z siebie zrobić wariatów. Pamiętajmy, że nigdy nie było takiego okresu, w którym gwałcenie dzieci i nieletnich było ok, albo było moralnie szarą strefą. Nie było takiego okresu. Nie jest. To jest coś obrzydliwego. Możemy mówić, że nie wiedziano, czy to się da leczyć, czy nie. O tym możemy dyskutować. Prawda? W kontekście, dlaczego nie przeniósł do więzienia, tylko do innej parafii. Bo tu była takie dyskusje w Bostonie, prawda? No, owszem, o tym możemy mówić, ale znowu Jan Paweł II dostał raport w latach 80. jako papież od księdza katolickiego, który mówił, że tego się nie da wyleczyć. I on proponował, żeby Kościół katolicki kupił wyspę u wybrzeży Teksasu i tych zwyrodnialców tam trzymał. Jak wiemy, jego odrzucono i potem biskupi amerykańscy w latach 80. zaczęli błagać, żeby coś z tym zrobić. Także znowu, to jest bardzo skomplikowane. My mamy taką wizję, że ponieważ obalił komunizm, to we wszystkim innym był wyjątkowy. To był człowiek jak każdy inny. Calvin dał się ponieść i kazał spalić, i też pozwolił na stracenie serweta. Luther, wiemy, był człowiekiem, wiemy, że bardzo nie lubił Żydów. Karol Barth, mój wielki ulubieniec teologiczny, żył w trójkącie miłosnym ze swoją żoną i ze swoją sekretarką Charlotte von Kirschenbaum. Wielcy ludzie są skomplikowani, jeżeli w to nie wierzymy, nawet jeżeli chcemy uznać Jana Pawła za wielkiego, pamiętajmy o królu Dawidzie, to nie jest sympatyczna postać. I o tym musimy pamiętać.
Okej. Niektórzy mówią o drugim zamachu na Jana Pawła II. Można się tutaj tylko uśmiechnąć i z politowaniem.
Westchnąć. No nie, no jaki zamach?
Czy przypadkiem ten Jan Paweł II w Polsce, w polskim kościele nie jest takim, na którym stoi i opiera się Kościół trochę, nie? Że Jan Paweł II trochę też jednoczy takich różnych biskupów, którzy są no, z różnych frakcji, bym powiedział, i o różnych poglądach. Przypadkiem ten Jan Paweł II nie jest takim ostatnim kamieniem, na którym mogą się oprzeć. No,
jednoczyć przerywa. Biskupów. Jednoczyć biskupów, jednoczyć chrześcijan powinien Jezus Chrystus. A nie człowiek. Jeżeli to jest jedyna rzecz, która łączy polskich biskupów, no to Kościół padnie. Teologicznie. Jest taka pieśń: na skalę Kościół stoi, tą skałą Chrystus Pan. Więc owszem, on może być osobą ważną, ale jeżeli na nim wszystko opieramy, no to nie popłyniemy daleko. Pamiętam, był taki artykuł, chyba to było we Więzi wiele, wiele, wiele lat temu, że nadchodzi czas, bo ludzie lubili śpiewać Barkę, którą notabene na okazję się napisał ksiądz pedofil. No też taka ironia, prawda? I że ludzie tam wypłyń na głębie. No to proszę Państwa, teraz nadchodzi czas głębokiego wiosłowania. Bo znowu, znowu pamiętamy, co to Ewangelia nam pokazuje. No, Piotr, który był liderem wśród apostołów, no zaparł się go trzy razy. Zaparł się go 3 razy i proszę pamiętajmy, on dopiero się przekonał do Jezusa nawet nie Wielki Piątek, nie Wielką Sobotę, bo oni się zabarykadowali, jak pamiętamy, w tym wieczerniku, mając nadzieję, że to całe fiasko sytuacji Jezusa sobie gdzieś pójdzie. No jak przyszła kobieta i my mówi Chrystus zmartwychwstał, to jego pierwszą reakcją jest dalej. Kobieta jest historyczna. Więc pamiętajmy, to się od samego początku zaczyna.
Mamy pytania. Mamy pytania, czekamy na pytania od Państwa. Też pytanie, które było już zadane, to zapytaliśmy. Czy wiadomo o jakichkolwiek faktach reagowania, nazwijmy to adekwatnego, to znaczy niekończącego się na przeniesieniu księdza do innej parafii, władz Kościoła Katolickiego w czasach przed skandalem bostońskim? Czy w ogóle takie przypadki były, żeby ktokolwiek zainteresował się ofiarami, a sprawcy zostali ukarani? A czy to nie jest pokłosie konkordatu? To znaczy to, że nie możemy na tej właśnie podstawie żądać od Watykanu udostępnienia dokumentów dotyczących Polaka. To jest pierwsze pytanie. Pozwól, że ci wyślę je na ogólny, bo jest trochę długie, składa się z kilku. Przede wszystkim, może zacznijmy od tego, czy wiadomo o jakichkolwiek faktach reagowania? Nazwijmy to coś więcej niż wysłanie go do innej parafii. Czy coś wiadomo, typu...
Nie wiemy nic, bo tę kwestię polscy historycy, którzy pisali o zamachach na Wojtyłę, o planu ataku na Wojtyłę, że przypomnę słynną książkę Marka Lasaty, tę kwestię zupełnie pomijali. To była czarna dziura, więc nie wiemy, czy to były jedyne przypadki. Biorąc pod uwagę, ile był arcybiskupem procentowo, nie wydaje się. Tam powinno być jeszcze kilkanaście innych, mniej więcej procentowo. Nie wiadomo. I znowu od tego jest ta komisja, żeby to pokazać. Natomiast co do Watykanu, czy możemy żądać od Watykanu teczki Polaka? Od Watykanu nie możemy żądać, możemy poprosić. Natomiast państwo ma prawo i obowiązek żądać takiej teczki od biskupa, a jeżeli biskup znajduje poparcie u nuncjusza, który mówi, że nie możesz wydać, bo tak ci zabrania papież, to normalne państwo wysyła nuncjusza na konsultację i prosi, żeby nie wrócił, dopóki z tego nie skonsultuje. Proszę Państwa, Watykan podejmuje takie decyzje tylko i wyłącznie w krajach, w których wie, że rząd się im nie postawi. I Polska jest klasycznie takim państwem. Więc czy takie sytuacje były? Nie wiemy. Wiemy, że historycy, którzy dotychczas byli ekspertami w sprawie Jana Pawła II, na ten temat są zupełnie niewiarygodni. Zupełnie niewiarygodni. No i w związku z tym to musi wyjaśnić komisja. Są nie tylko za Jana Pawła II, ale po Janie Pawle. Tak samo. No co, nagle te przypadki pedofilii są mniej ważne, bo kardynałem został kardynał Macharski?
No tak. Drugie pytanie, czy to nie jest pokłosie konkordatu? To znaczy, że nie możemy na tej właśnie podstawie żądać od Watykanu udostępnienia dokumentów dotyczących Polaka. No, odpowiedziałeś na to pytanie, tak.
To jest pokłosie tego, że nasze państwo nie chce. No.
Dokładnie. Jak wyglądałby Kościół w Polsce bez Jana Pawła II? Czy jesteśmy w stanie wyobrazić, załóżmy, pofantazjujmy trochę na koniec, czy to jest możliwe w ogóle? Czy w ogóle sekularyzacja byłaby bardziej posunięta, mniej posunięta niż teraz na przykład innych krajów, z których papież się nie wywodził?
Wiecie Państwo... Nie wiemy. Ja bym powiedział tak po kalwińsku, muszę powiedzieć, że było wyrokiem Pana, żeby był Jan Paweł II, był papieżem.
Opatrzność sprawiła. Opatrzność,
tak? Absolutnie. Natomiast sekularyzacja by postępowała. Czy postępowałaby tak szybko? Tu nie jestem taki pewien, bo proszę pamiętać, że osoba, której nie jestem w ogóle fanem, Stefan Wyszyński, postawił ewidentnie na Kościół ludowy. I Polska tak naprawdę do lat 90., do końca XX wieku była państwem ludowym, bo w miastach cały czas mieszkali ludzie, którzy mieli rodzinę, jeździli na wieś bardzo często do lat 90. Więc moim zdaniem ta sekularyzacja, ona by nastąpiła być może o parę lat wcześniej, ona byłaby być może szybsza, ale ona by nie nastąpiła tak bardzo jak w Niemczech wschodnich, Czechach, ale tam była inna sytuacja i na Węgrzech. Prawdopodobnie mielibyśmy sytuację taką jak na Węgrzech, czyli że część osób się deklaruje jako wierzący, jakieś 10-20% jako niewierzący, ale natomiast frekwencja jest fatalna w kościołach i reformowanych, i katolickich. Tam ta frekwencja nie poraża.
Ale czy przypadkiem nie będzie teraz tak, że ta, no właśnie, odczarowanie też tego wszystkiego nie spowoduje no, drugą skrajność, tak? Że nagle zdarzy się jeszcze więcej wystąpień, jeszcze więcej apostazji.
Znaczy nie, bo z prozaicznej przyczyny to przepraszam, osoby, które są głęboko wierzącymi katolikami, jeżeli się okaże, że papież krył, czy jakoś nie reagował oficjalnie, to one nagle porzucą wiarę, to tak nie działa. Osoby, które są głęboko wierzącymi katolikami, oni dalej będą wierzyli, że papież jest niewinny. Więc zadziała odwrotnie, moim zdaniem, proces. Mianowicie, jeżeli będziemy się upierać, że papieża należy kochać i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło, tak, i będziemy na siłę twierdzić, że on był dziewiczą westalką, to odejdą ludzie, którzy przestaną wierzyć w tego typu narracje.
I to no jest tak, wiarygodność na pewno słabnie, jeśli wejdziemy do twierdzy oblężonej, a się okazuje, tak, że poza murami w sumie nikogo nie ma.
Tak, no i poza tym no ludzie już teraz czytają to, czego nie było. Czytają gazety, czytają różne gazety, jeżdżą na zachód, wiedzą, że to różnie wygląda. To nie jest Polska lat 90., to nie jest Polska lat 80. i 70. Ta narracja po prostu będzie... Kościół zostanie sprowadzony do memów, o których mówiliśmy, prawda? Ale to jest katolicka wersja tego, co kościoły protestanckie przeżywają, czyli prawda, za każdym razem, jak jest próba otwarcia się na świat, ewangelikałowie histeryzują. I władze kościelne zawsze starają się tym histerykom zapewnić głębokie, pluszowe misie. Podczas cała masa, proszę Państwa, na Zachodzie ludzie nie odeszli od kościołów protestanckich dlatego, że one stały się za liberalne. I taka jest brutalna prawda. I tak samo tutaj. Ludzie nie odejdą dlatego, że Kościół stanie się za liberalny albo powie prawdę o Janie Pawle II, tylko ludzie odejdą dlatego, jeżeli Kościół stanie się memem. Tak jest moje osobiste, prywatne zdanie.
Kiedy pisałem tutaj komentarz od słuchaczy, jednej z pań, która nas słucha. Kiedy pisałam o reagowaniu Kościoła katolickiego na przykładzie Bostonu, chodziło mi nie tylko o Polskę, czy wiadomo o jakichś faktach gdzieś na świecie. Chyba chodzi pani o przypadki pedofilii gdzieś indziej na świecie.
Z tego, co
czy zostały ukarani ci księża? No bo widzisz, jest sytuacja taka. Załóżmy, ksiądz dopuszcza się pedofilii. To powinien mieć proces, postępowanie cywilne, tak?
Ale był tam zakaz donoszenia władzom cywilnym przez władze kościelne.
Był zakaz.
Poza tym w wielu państwach nie było obowiązku. Przez kościoły były tak częściowo wyłączone, że biskupi nie mieli obowiązku donoszenia na tego typu sprawy. W związku z tym, z tego co ja wiem, w Stanach kardynał Bernardin w Chicago, on jest teraz krytykowany za to, że nie donosił na władzę, ale z tego, co ja pamiętam, kardynał Bernardin w Chicago, on był takim umiarkowanym skrzydle kościoła rzymskokatolickiego, nie był wcale ultrakonserwatywny, on napisał taki zresztą świetny dokument, The Witness for Peace. I on, z tego, co ja pamiętam, gdzieś czytałem, on tych księży przenosił do klasztorów zamkniętych, do kapelanów więziennych.
Księża emeryci, tak, albo...
I do jako kapelanów więziennych, ale on im ograniczał dostęp do dzieci i z tego, co wiem, w swojej diecezji on ten zakaz absolutnie obowiązywał, on tego zakazu nie uchylał. Natomiast jest krytykowany za to, że kiedy paru księży, bo księża mogą poprosić o przeniesienie do innej diecezji, kiedy ich przenoszono, on nie zawsze, czasami wysyłał informację, że taka sprawa była, ale nie zawsze to robił i teraz jest krytykowany.
Tak. A słuchaj, a z perspektywy też pytanie, czy zakaz donoszenia to nie jest też przestępstwo samo w sobie? No,
Tylko jest, jeżeli, znaczy to zależy, jak jest prawo sformułowane, jest, jeżeli tak było prawo sformułowane, ale proszę pamiętać, że kościoły były z tego wyłączone i początkowo jedyne osoby, które miały obowiązek donoszenia, to byli lekarze a częściowo tego nie było. I pielęgniarki, to się dopiero zaczęło zmieniać obowiązek donoszenia władzom świeckim, ale też ich chęć ścigania przez władze świeckie zaczęło się zmieniać w latach 80. I tu na przykład w Stanach to byli nauczyciele, przemoc wobec dzieci i lekarze, przemoc wobec dzieci i wobec kobiet. I nas, duchownych tu w stanie Massachusetts, dopisano w roku 2000, bodajże w 2001, nas dopisano, więc w związku z tym, jeżeli na przykład do mnie przyjdzie parafianka i powie mi, mąż mnie bije, ja mam prawny obowiązek zadzwonienia na policję i powiedzieć, ta i ta osoba powiedziała mi, że mąż mnie bije. Ale to jest, ten obowiązek przez duchownych jest później wprowadzony. Natomiast jest pytanie, czy chrześcijanin mógł na coś takiego. Pamiętacie Państwo ten film Ksiądz, prawda? Nie wiem, czy pamiętacie, to był taki szokujący. Tam dziewczynka podczas spowiedzi księdzu mówi, że ją gwałci jej własny ojciec. No jest pytanie, czy ksiądz, co może zrobić ksiądz podczas spowiedzi? Jak wiemy, we Francji wręcz ci ta komisja zasugerowała, żeby obowiązek tajemnicy spowiedzi z niego zwolnić.
Tak, tak.
Pedofili. Tu w Stanach jest to nieprzetestowane i moje władze kościelne mówią, nie masz, ty w naszym kościele nie istnieje. Nawet jak ktoś przyjdzie i powie mi, że chce ci wyjawić coś tylko tobie, jak na spowiedzi, jeżeli mi powie, że złamał prawo, w sensie, że zabił kogoś, kogoś skrzywdził, a tym bardziej nieletnich, ja mam prawny obowiązek doniesienia do, niezależnie od moralnego, który uważam, że mam prawny obowiązek doniesienia władzom świeckim.
Tak. To też jest w Polsce. Też.
Ale to teraz wprowadzono i dopiero po interwencji Sądu Najwyższego, że ten obowiązek działa od momentu, kiedy istniało prawo, które mówi od 2007, bo jak pamiętamy, w przypadku paru księży prokuratura próbowała ich uratować, twierdząc, że to dopiero ten obowiązek powstał, od kiedy ksiądz się dowiedział, biskup. A to dopiero udowodniono w 2007. Oni mówią, nie, od momentu, kiedy była ustawa weszła w życie. Tylko proszę znowu pamiętać, w Polsce te przestępstwa są przedawnione. Tu w Stanach po tego skandalu cofnięto przedawnienie przestępstw wobec małoletnich.
Tak.
Duchowne i osoby duchowne o zaufanie publicznego, czyli na przykład chodziło o liderów skautów i nauczycieli, i te przestępstwa, które były popełnione przed...
Nie uległy przedawnieniu, tak.
Uległy przedawnieniu.
No właśnie, w Polsce...
W Polsce jest 15 lat. Dobrze pamiętam. Ktoś mnie może poprawić, jeżeli się mylę.
To, co najbardziej w tym dokumencie mnie wstrząsnęło, to, że właśnie te świadectwa tych ofiar, nie? I po tylu latach, jako mężczyźni już starsi, tak, seniorzy już, mieli spaprane życie ze względu na 2-3 minuty czasami, które zgotował im ten ksiądz, nie? Czasem tak naprawdę sprawiedliwość go nie dopadła, bo on już nie jest tutaj, prawda?
No, dokładnie.
No. Okej, okay. Rozumiem, nie mamy więcej pytań. Mamy 21. Dzięki serdeczne za spotkanie i za komentarz do tego wszystkiego, co się dzieje. Polecamy jeszcze raz artykuł na wyborcza.pl, który nosi tytuł Kto przynosi złe wieści, musi stracić głowę. Mam nadzieję, że my nie stracimy głowy.
Zostało
powiedziane, ale serdecznie dziękuję za to, że
wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich.
Dzięki. Do usłyszenia. Hej, hej. Pa.